Dzień dobry, jesteśmy na linii.
Dzień dobry. Zatem możemy zaczynać. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka, odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym wszystkich serdecznie dzisiaj przywitać na prezentacji wstępnych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w 2023 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Michał Gajewski, CFO Maciej Reluga oraz pan Wojciech Skalski, członek zarządu odpowiedzialny za plan rachunkowości i kontroli finansowej. Chciałabym przypomnieć wszystkim, że przez cały czas trwania konferencji można nadsyłać pytania poprzez link zamieszczony w internecie lub bezpośrednio na mój adres mailowy agnieszka.dobrzycka@santander.pl. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję, Agnieszka. Dzień dobry jeszcze raz państwu. Witam na podsumowaniu niezaudytowanych wyników po czwartym kwartale 2023 roku. Rozpocznijmy od zysku netto. W moim odczuciu wypracowaliśmy solidny zysk netto i udowodniliśmy, że nasza misja pomagania klientom znajduje odzwierciedlenie zarówno w wymiarze społecznym, jak i finansowym. I to mimo nadal aktualnych wyzwań regulacyjnych i systemowych. Dzisiaj chciałbym również powiedzieć kilka słów o naszej nowej strategii, ale najpierw rozpocznijmy od wyników. A więc w minionym roku wypracowaliśmy 6 miliardów 850 milionów zysku brutto. Obciążenia związane z podatkami wyniosły w tym czasie 2,7 miliarda, zaś koszty regulacyjne łącznie wyniosły dodatkowe 211 milionów złotych, a więc łącznie mieliśmy prawie 3 miliardy obciążeń wyniku finansowego. W samym czwartym kwartale osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 980 milionów. Przejdźmy do slajdu siódmego. Jako grupa obsługujemy ponad 7,5 miliona klientów, z czego ponad 4 miliony 250 tysięcy klientów cyfrowych. W samym Santander Bank Polska mamy 5,9 miliona klientów, w tym 3,5 miliona cyfrowych. W ujęciu rocznym liczba klientów digital wzrosła o 6,4%, a korzystających z naszej aplikacji mobilnej o prawie 19%. Depozyty klientów wyniosły 209 miliardów i zwiększyły się o 7% rok do roku. Portfel kredytów brutto wzrósł w ujęciu rocznym o 4% do 165 miliardów. Aktywa wzrosły o 7% w ciągu roku do poziomu 276 miliardów złotych. Przejdźmy do slajdu ósmego. Podsumowanie wyniku finansowego. Oczywiście szczegółowo powiem na kolejnych slajdach, teraz te najważniejsze pozycje. Zysk netto grupy w całym 2023 roku wyniósł 4 miliardy 831 milionów. W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 980 milionów. Wynik z tytułu odsetek to 13 miliardów 116 milionów i wzrósł o 36% rok do roku. W samym czwartym kwartale wynik ten wyniósł 3,4 miliarda. Wynik prowizyjny wyniósł w całym roku ponad 2,7 miliarda, w samym czwartym kwartale 710 milionów. Dochody ogółem 16 miliardów i wzrosły o 29% w ujęciu rocznym. W samym czwartym kwartale wyniosły dochody ogółem 4,2 miliarda. TCR dla grupy wyniósł 18,56, a wskaźnik TIR 1 dla grupy 17,18. W samym banku 19,62. Wskaźnik ROE dla grupy wyniósł 20,3%. Jak widzicie państwo, nasza pozycja kapitałowa jest bardzo dobra, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Slajdy 10 do 12 opisują informacje dotyczące poszczególnych segmentów, nowości, jakie zaoferowaliśmy naszym klientom, więc może przejdźmy do slajdu 13, gdzie już jest o sprzedaży, o biznesie. Prowadzimy 5,8 miliona rachunków dla klientów indywidualnych. To jest 5% więcej niż przed rokiem. W czwartym kwartale otworzyliśmy 114 tysięcy kont osobistych, a łącznie w ciągu roku 461 tysięcy tych kont. W ujęciu rocznym rachunki w złotych wzrosły o 3,4%, a walutowe o ponad 10%. W czwartym kwartale sprzedaliśmy kredyty hipoteczne o wartości 2,9 miliarda, czyli o 22% więcej niż w poprzednim kwartale. Łącznie w ciągu całego roku sprzedaż kredytów hipotecznych to 7,6 miliarda i to jest o 7% więcej niż w 2022. Jeżeli chodzi o udział stałej stopy w nowej sprzedaży, to w czwartym kwartale to jest 87%. I tutaj w całym 2023 roku ten wzrost sprzedaży na stopie stałej wzrósł z 59% w styczniu do 89% w grudniu. Także łączny udział kredytów z okresową stałą stopą na 5 lat w całym portfelu kredytów hipotecznych złotych to już jest prawie 29% na koniec grudnia 2023 roku. W czwartym kwartale sprzedaż kredytów gotówkowych 2,4 miliarda, lepiej niż w zeszłym kwartale. Łącznie w ciągu roku sprzedaliśmy 9,7 miliarda i to jest więcej o 4,8 rok do roku. Tutaj rośnie wyraźnie sprzedaż w kanałach zdalnych. W czwartym kwartale było to 71%. Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła 1,3 miliarda w czwartym kwartale, a w całym roku 4,7 miliarda. Także nasze aktywa detaliczne Santander TFI na koniec roku wyniosły 18,5 miliarda. Osiągnęliśmy udział w rynku 10,9. On wzrósł o 1,6 punkta procentowego w stosunku do roku 2022. W segmencie MŚP w czwartym kwartale otworzyliśmy 16 tysięcy nowych kont firmowych. Łącznie w ciągu roku założyliśmy 67 tysięcy rachunków dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprzedaż kredytów w czwartym kwartale wzrosła o 25% rok do roku dla tego segmentu, a w ujęciu kwartalnym to był wzrost o 10%. Łącznie w całym 2023 roku udzieliliśmy 5,4 miliarda kredytów firmowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duże przedsiębiorstwa, dobre wyniki sprzedaży kredytów, produktów kredytowych, wzrost limitów kredytowych, jak i wzrost depozytów. Zwiększyliśmy o 67% nasze dochody z bankowości transakcyjnej dla dużych przedsiębiorstw, a także dwucyfrowo wzrosły dochody FX-owe, jak i te leasingowe o 18%. W bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w znaczący sposób wzrosły transakcje na rynkach kredytowych, tam jest wzrost o 80% rok do roku przychodów, a także przychody z usług finansowania handlu, też wzrost prawie o 80%. Przejdźmy do bilansu, kredyty brutto, tak jak mówiłem, wzrost na poziomie skonsolidowanym o 4% w 2023 roku, w samym czwartym kwartale wzrost o 1% w porównaniu do poprzedniego kwartału 2023 roku. W obydwu naszych spółkach zależnych, czyli leasing i factoring, widzieliśmy w minionym roku bardzo dobry rozwój biznesu. Obydwa portfele wzrosły dwucyfrowo. Szczegóły dotyczące tych dwóch firm to slajd 31 i 32. Fundusze klientów. W ujęciu rocznym depozyty klientów zwiększyły się o 7%. Na koniec grudnia to jest 209 miliardów. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się o 12,7 miliarda, rozbijając to na część detaliczną, 7,3 miliarda w części biznesowej, czyli dla klientów biznesowych 5,4 miliarda wzrostu depozytów rok do roku. Grupa wykazuje doskonałą płynność. Skonsolidowany wskaźnik LCR wyniósł 218% na koniec grudnia. Slajd 17. To jest rachunek wyników, wynik odsetkowy i marża. Z tytułu odsetek wynik wyniósł 13,1 miliarda złotych. W czwartym kwartale wynik z tytułu odsetek wyniósł 3,4. Wynik był lepszy w czwartym kwartale o 1% porównując kwartał do kwartału. W ujęciu kwartalnym te przychody odsetkowe spadły nieznacznie, a koszty odsetkowe zmniejszyły się o 8%. Jak widzicie Państwo na slajdzie, zgodnie z tym, jak przewidywaliśmy na poprzedniej konferencji, zanalizowana marża odsetkowa netto przez cały ubiegły rok była stabilna na poziomie około 5,4%. Slajd 18 to wyniki z tytułu prowizji. Tutaj wzrost rok do roku to jest 6%. Wynik z tytułu prowizji 2,7 miliarda. W całym czwartym kwartale to było 710 miliardów, również istotny wzrost do trzeciego kwartału, bo o 6%. W ujęciu rocznym szczególnie dobre wyniki są, były na produktach ubezpieczeniowych, walutowych, za zarządzanie aktywami oraz maklerskich. W ujęciu kwartalnym również bardzo dobre wyniki w opłatach za zarządzanie aktywami, działalności maklerskiej, ubezpieczeniowej i leasingowej. W konsumerze wynik prowizji wzrósł o 3% rok do roku i o 12% kwartał do kwartału, głównie wynik kredytów i ubezpieczeń. 19 slajd, podsumowanie dochodów. Dochody ogółem to 16 miliardów, wzrost o 29% rok do roku. Tutaj dochody z pozostałej działalności są pod wpływem działań zmierzających do zawarcia ugód z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne. Dla grupy koszty ugód wyniósł 330 milionów, z czego w samym czwartym kwartale było to 24 miliony. Na koniec grudnia w całej grupie podpisaliśmy prawie 9,3 tysiąca ugód. W samym banku było to 7,7 tysiąca, co stanowi już prawie 1/4 aktywnego portfela kredytów we frankach według stanu na moment rozpoczęcia zawierania ugód. W całym 2023 zawarliśmy 5,1 tysiąca ugód, w tym 405 w samym czwartym kwartale. Koszty operacyjne. Koszty ogółem w całym roku wyniosły 4,7 miliarda, były na podobnym poziomie co rok wcześniej wskutek niższych opłat regulacyjnych. Jeżeli te opłaty wyłączymy, to koszty ogółem wzrosły o 19%, głównie oczywiście na to miało wpływ inflacja, podwyżki wynagrodzeń, koszty IT oraz koszty utrzymania budynków. Koszty pracownicze wzrosły o 26%. Był to efekt po pierwsze regulacji jeszcze z roku 2022, które miały miejsce we wrześniu, oraz regulacji już z roku 2023, również we wrześniu. Kosztów długoterminowego programu motywacyjnego w formie akcji, a także rezerw na premie za wyniki osiągnięte w bardzo dobrym 2023 roku. W samym czwartym kwartale koszty ogółem wzrosły o 2%, amortyzacja w pewnym kwartale zwiększyła się o 4%. Wskaźnik efektywnościowy kosztu income grupy jest na poziomie 29,5, ale dla banku to jest 27,1 kosztu income. W zeszłym roku dla grupy to było 37,9%. Rezerwy. Slajd 21. Łączny wynik na rezerwach kredytowych po czterech kwartałach na poziomie skonsolidowanym to 1,150 mld i było 28% większy w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost wynika z wpływu sytuacji gospodarczej na kondycję portfela. Koszty ryzyka kredytowego po czwartym kwartale wyniosły 0,72%. Główne czynniki to, jeżeli chodzi o portfel detaliczny MŚP, tam jest stabilizacja poziomu przeterminowań. W portfelu korporacyjnym widzimy pogorszenie sytuacji na pewnych wybranych klientach. Sprzedaż portfela oraz trzeci czynnik to sprzedaż portfela niepracujących wierzytelności kredytowych w czwartym kwartale w kwocie 314 milionów kapitału z pozytywnym wpływem na wynik 31 milionów. Wskaźnik NPL-ów na koniec grudnia 4,58. W ujęciu skonsolidowanym 4,44 w ujęciu jednostkowym. przejdźmy do podatku bankowego i kosztów regulacyjnych. Tak jak powiedziałem, te obciążenia podatkowe to 2,7 miliarda, 1,9 miliarda to jest podatek CIT, a 782 podatek bankowy, dodatkowe opłaty regulacyjne to 211 milionów złotych. Podsumowując, był to bardzo dobry rok z solidnym wynikiem finansowym. Znacząco poprawiliśmy wynik odsetkowy, zwiększyliśmy dochody. Widać również wzrost wolumenu sprzedaży, szczególnie w kredytach hipotecznych. Jeśli chodzi o działalność biznesową, czwarty kwartał, jak i cały rok oceniam jako bardzo dobry. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu kilka słów o nowej strategii. Rok 2023 był ostatnim rokiem trzyletniej strategii, ale również rokiem, w którym pracowaliśmy nad nową strategią dla banku. Jest to oczywiście również związane z cyklem planowania strategicznego w całej grupie Santander. Jesteśmy oczywiście częścią globalnej grupy, ale działamy lokalnie tutaj w Polsce. Stąd też mamy możliwość dostosowania, zaproponowania naszej strategii tutaj dostosowanej do rynku, na którym działamy. W centrum nowej strategii są przede wszystkim ludzie, klienci, pracownicy. Stawiamy na budowanie jak najlepszych doświadczeń, ale również wywoływania pozytywnych emocji we współpracy z bankiem. Wierzymy, że to jest najlepsza droga do tworzenia trwałej rentowności dla akcjonariuszy. I to jest droga, dzięki której możemy osiągnąć doskonały wynik finansowy i zrealizować naszą ambicję bycia najbardziej dochodowym bankiem w Polsce. Nasza strategia opiera się na trzech filarach. Pierwszy to totalne doświadczenie, które wyraża przekonanie, że satysfakcja klienta i zaangażowanie pracowników są kluczowe, aby osiągnąć sukces finansowy. Tam kładziemy nacisk na budowanie właśnie doświadczeń, pozytywnych doświadczeń pracowników i klientów. Wierzymy, że to jest nasz wyróżnik, że to może być wyróżnik, że praca na tak zwanym total experience to jest coś nowatorskiego, coś nowego, coś, co nas wyróżni na rynku po to, żeby być właśnie i najlepszym pracodawcą dla naszych pracowników, ale również bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów i poprzez to również generować dla naszych akcjonariuszy najlepszy możliwy wynik finansowy. Drugi filar to totalna digitalizacja. Tutaj uważamy, musimy przyspieszyć cyfryzację naszych procesów, produktów, usług. I to zarówno dla naszych klientów, ale również dla naszych pracowników, jeżeli chodzi o procesy wewnętrzne. I to wszystko chcemy robić również w sposób bardzo odpowiedzialny. I to odpowiedzialny nie tylko z punktu widzenia odpowiedzialności biznesu, środowiska i społeczności, w których działamy, ale również w sposób oczywiście jak najbardziej zgodny z regulacjami i z wysokimi standardami etycznymi. To są nasze aspiracje lokalne, ale żeby je osiągnąć, aby je osiągnąć, również możemy korzystać z doświadczeń i rozwiązań technologicznych, które daje nam grupa Santander. Dlatego też mówiłem, że ta strategia jest zgodna i wpisuje się w strategię grupy. Więcej szczegółów mamy na temat naszej strategii na naszej stronie internetowej, dlatego zapraszam zainteresowanych, aby się z nią zapoznali. A teraz zapraszam do pytań i dziękuję za tą część prezentacyjną.
No dobrze, to już jest kilka pytań. Ja staram się je pogrupować, ale może zacznijmy od najważniejszego, czyli kilka pytań odnośnie dywidendy. Dwa podobne pytania. Czy widzą Państwo ryzyko regulacyjne, że dywidenda za 2023 rok wypłacana w 2024 może finalnie zostać pomniejszona o zaliczkę, którą Państwo wypłacili w grudniu 2023? I drugie, czy widzicie Państwo ryzyko, że regulator będzie interpretował wytyczne na temat dywidend w ten sposób, że to zaległa dywidenda za 2022 wypłacona w grudniu obniży maksymalną dywidendę wypłaconą w 2024, bo była to formalnie dywidenda zaliczkowa? No to tak. Kwota na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w grudniu 2023 nie pochodziła z zysku osiągniętego w 2023. Ona została wypłacona z części kapitału dywidendowego, na który została przeniesiona prawie 100% zysku 2022 roku. To po pierwsze. I teraz co dalej z dywidendą w 2023? Tu jest trzecie pytanie. Czy bank będzie starał się o rozmowy z regulatorem w kwestii wypłacania zysków lat ubiegłych w formie dywidendy ponad 75% wypłaty z zysku za 2023 rok, który wydaje się scenariuszem bazowym dla banku w obecnej sytuacji? No dobrze, to może po kolei, krok po kroku. Po pierwsze, jak widzą Państwo, rzeczywiście z danych dzisiaj opublikowanych, wstępnie będą, raport roczny będzie w lutym, spełniliśmy kryteria na 75%, ponieważ wskaźnik NPL jest poniżej 5%, udział kredytów frankowych jest poniżej 5%, a nawet chyba poniżej 3%, wydaje mi się, więc te kryteria nas ponownie nie obowiązują oczywiście, więc spełniamy kryterium 75%. Według tych guidance'ów, które KNF opublikował dla całego sektora. Natomiast na dzisiaj nie mamy jeszcze indywidualnej rekomendacji. Zakładamy, że ona przyjdzie niebawem. I myślę, że tak jak pokazał rok 2023 i skala dywidendy wypłaconej, my wciąż podtrzymujemy to, że nasze nadwyżki kapitałowe są bardzo duże, a nawet za duże, biorąc pod uwagę oczekiwane różnego rodzaju ryzyka i potrzebę kapitału na wzrost w kolejnym roku. Więc tak, uważamy, że teoretycznie byłoby możliwe wypłacenie części zysków lat poprzednich, które na tym samym kapitale dywidendowym, o którym mówiłem przed chwilą, również mamy. No ale to będzie przedmiotem rozmów z regulatorem. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie takim, że nie mamy indywidualnej rekomendacji jeszcze dla podziału zysku za rok 2023. No tak, ale nasze zamiary są tutaj jasne.
Było pytanie dotyczące, czy planujecie Państwo redukcję zatrudnienia. Kilku konkurentów ostatnio ogłaszało program zwolnień. Ja chciałbym powiedzieć, że nie planujemy redukcji zatrudnienia. Przede wszystkim chcemy rosnąć i uważamy, że i nasza strategia to jest strategia wzrostu. Także nie mamy planu redukcji zatrudnienia na ten rok. Jak oceniacie? Było dużo, kilka pytań dotyczących TSUE. Tutaj chcę powiedzieć, że uważamy, że nasz poziom pokrycia rezerwami portfela aktywnego jest adekwatny do sytuacji i do oceny wyroków TSUE. Uważamy, że będziemy się domagali zwrotu kapitału ekonomicznego po upadku koncepcji waloryzacji czy indeksacji kapitału. I tak jak powiedziałem, te 85% w banku uważamy za poziom adekwatny. Tutaj też było pytanie, czy spodziewamy się dodatkowych kosztów z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie. Ta rezerwa uwzględnia wszystkie koszty, które się spodziewamy w związku z nowymi wyrokami, ze stanem prawnym, który jest na dzisiaj. Cały czas uważamy i będziemy kontynuowali nasz program podpisywania ugód. Uważamy, że ugoda jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla klienta, jak i dla banku.
To ciekawe, to pytanie o plany redukcji zatrudnienia pojawiło się jeszcze raz, więc w kilku głowach się ten temat zajął, ale dobrze, idźmy dalej. Dwa pytania o ożywienie w kredytach korporacyjnych. Czy i kiedy się spodziewamy? Na ten rok nasza prognoza wzrostu kredytów ogółem to jest w okolicach 8%, z tym, że dla firm spodziewamy się, że to może być nawet poziom dwucyfrowy. Więc tak, spodziewamy się ożywienia. Pewne jaskółki widzieliśmy już w roku ubiegłym i myślimy, że w 2024 może się to zmaterializować i inwestycje będą rosły w znacznej mierze ciągnięte przez sektor prywatny, a to z kolei będzie generowało również popyt na kredyt, więc spodziewamy się tego efektu w 2024 roku. Od razu może koszty ryzyka. W czwartym kwartale był istotny zysk ze sprzedaży portfeli NPL. Czy skorygowany poziom kosztów ryzyka około 85 to dobry prognostyk na kolejne kwartale? Po pierwsze, to my zawsze podkreślamy, że sprzedaż portfeli NPL to jest dla nas business as usual, więc jakby nie mamy żadnych guidance'ów na ten temat, ale w zależności od sytuacji rynkowej to się dzieje w wielu kwartałach. Jeśli chodzi o guidance na koszty ryzyka, to najpierw może byśmy się cofnęli. Pamiętacie Państwo, że my historycznie mówiliśmy, że taki koszt ryzyka kredytowego over the cycle to jest w okolicach 80 punktów bazowych. W naszej poprzedniej strategii na poprzednie 3 lata odnosiliśmy się do średniej sprzed pandemii, która wynosiła nieco poniżej 80 punktów. I w tych 3 latach ostatnich rzeczywiście zrealizowaliśmy to. Mamy teraz lekko powyżej 70. I jak Państwo spojrzą na cele, te główne KPI na strategii naszej na kolejne 3 lata, to tam również podajemy taki przedział dla kosztu ryzyka kredytowego spodziewany, zakładany na kolejne 3 lata i ten przedział to jest 70-90, czyli ten 80 punktów bazowych, o których mówiliśmy wcześniej historycznie. Myślę, że można powiedzieć, że on jest wciąż obowiązujący, biorąc pod uwagę naszą strukturę bilansu.
Jak zarząd ocenia nową aplikację mobilną banku? Po wdrożeniu widać spadek klientów mobilnych. Jak wygląda NPS według tego wskaźnika? Ja przy omawianiu slajdu 7 mówiłem, że wzrost korzystających z aplikacji mobilnej w ciągu roku to jest 19%. Prawdę mówiąc, nie widzę tego spadku klientów mobilnych. Natomiast chciałbym to skomentować w ten sposób, że ta aplikacja była już dostępna tak naprawdę w ciągu całego roku, natomiast we wrześniu zrobiliśmy tak zwany masowy rollout aplikacji. Rzeczywiście te wyniki NPS-owe na początku spadły, ale one w naszej ocenie są bardziej wynikiem procesu migracji niż oceny funkcjonalności i doświadczenia klienta z wdrożenia nowej aplikacji. Każda zmiana, w tym również zmiana aplikacji, ma tak zwany efekt siodła, czyli zawsze, szczególnie po masowych rolloutach, spada satysfakcja klienta i dopiero potem stopniowo jest odbudowywana i oczywiście jest założenie przy wdrażaniu nowych rozwiązań, że potem jest efekt kija hokejowego i wyraźne odbicie tych wskaźników. My tutaj bardzo pracujemy nad tym, żeby to doświadczenie poprawić. Rzeczywiście też na jesieni mieliśmy kilka takich timeoutów, ale one nie były związane z aplikacją mobilną, tylko z przerwami obsługi wynikających z innych technicznych rzeczy. To wpłynęło na satysfakcję klienta również z aplikacji mobilnej. Nasz wskaźnik NPS-owy jesteśmy w top 3 po roku 23, czyli jesteśmy w jednym wśród liderów. Wdrożenie tej aplikacji mobilnej to był właśnie obszar. Aplikacja mobilna, którą mieliśmy dotychczas, to był obszar, który nam wskazywali klienci jako obszar do poprawy. I stąd ta inwestycja i stąd ta zmiana. Cały czas musimy nad tym pracować. Ja mam tą świadomość i wszyscy tutaj mamy tą świadomość, że to nie odpowiada jeszcze wszelkim potrzebom i musimy bardzo mocno pracować nad tymi doświadczeniami klientów w aplikacji mobilnej i ten rok będzie również temu poświęcony.
Mamy jeszcze dwa pytania, wydaje mi się. NIM i koszty. To może ja wezmę NIM. Czy możemy poznać powody, dla których zdołali Państwo utrzymać wynik odsetkowy na zbliżonym poziomie do poprzedniego kwartału, pomimo spadku stóp rynkowych? I tutaj jest kilka potencjalnych powodów. Jest pytanie, czy to wynika ze spadku kosztu depozytów? Odpowiedź jest tak, po obniżkach stóp procentowych, nawet po tej pierwszej we wrześniu, biorąc pod uwagę naszą pozycję płynnościową, my dostosowaliśmy ceny depozytów, które również brały pod uwagę możliwość kolejnych obniżek, które zresztą nastąpiły. Po drugie, czy wynika to z opóźnienia repricingu kredytów? Tu odpowiedź jest również tak, żeby mniej więcej pokazać, jaka to jest skala. To pamiętacie Państwo, my co kwartał mówimy, jaka część bilansu jest już na stałą stopę. Na stałą, w sensie albo aktywa są na stałej stopie, albo aktywa są na zmiennej, ale zabezpieczone transakcjami swapowymi. Po trzecim kwartale to było 28%, po czwartym kwartale to jest 32%. I teraz te pozostałe 68% na zmiennej stopie, to jakbyśmy zobaczyli, na jakich to jest tenorach, czyli w jakim okresie się przeszacowuje, no to mamy mniej więcej 1/3 na jednomiesięcznym tenorze, prawie połowa na 3-miesięcznym, no i jeszcze pozostaje sporo na 6-miesięcznym, więc tak, jakby nie całość aktywów została już, nie całość aktywów do końca 2023 roku, co widzą Państwo w tych dzisiejszych wynikach, została wyprajsowana, więc to opóźnienie ma miejsce i ono będzie to jakby, trwało później, gdy wchodziliśmy w pierwszy kwartał. Oczywiście to w pewnej mierze jest neutralizowane przez efekt wyższych wolumenów i sprzedaży rosnącego bilansu, bo też ta elastyczność wyniku na stopy procentowe, którą podajemy, teraz ona wynosi, myślę, że możemy powiedzieć, w okolicach 500 milionów, no to ona jest przy stałym bilansie, prawda? No i po trzecie jeszcze jest pytanie, czy to wynika z pozytywnych trendów w zakresie przychodów odsetkowych z portfela obligacji. I w jakiejś mierze tak, no o tym mówiliśmy też wcześniej, że oprócz tego, że był hedge bilansu transakcjami swapowymi, to też następowało wydłużenie duration. Chociaż tutaj też, jak wiemy, ta sytuacja na rynku obligacji jest też bardzo, bardzo zmienna i mamy okresy rosnących i spadających rentowności. Mam nadzieję, że to tłumaczy ten nasz stabilny NIM, który zresztą, pamiętacie pewnie Państwo, my chyba po drugim kwartale, kiedy był na poziomie stabilnym, powiedzieliśmy, że on na tym płaskowyżu powinien się utrzymywać przez kolejne kwartały i tak się dzieje i zobaczymy, jak będzie w kolejnych.
Pytanie do wynagrodzeń, tak?
Tak, jeszcze mamy wynagrodzenia. Jak dużo z kosztów wynagrodzeń w czwartym kwartale stanowią bonusy? Jaki jest powtarzalny poziom tych kosztów na kolejne kwartały?
W zeszłym roku bonusy i programy oparte na instrumentach kapitałowych, może bonusy wynosiły około 20% wynagrodzenia i programy oparte na instrumenty kapitałowe 10%. Te premie i programy oparte na instrumentach kapitałowych, jak wiecie Państwo, są zależne od realizacji budżetu i stopnia przekroczenia realizacji planu. Ale no właśnie w ten sposób się kształtowały te wartości w zeszłym roku. Plus, tak jak powiedziałem przy prezentacji, efekt wzrostu o te 26% był związany z tym, że w 2022 roku dokonaliśmy podwyżki wynagrodzeń, we wrześniu dopiero, i to się przeniosło na cały rok 23, a z kolei w 23 roku, również we wrześniu, czy dopiero we wrześniu, dokonaliśmy również regulacji płac, co też znalazło swoje odzwierciedlenie potem we wzroście kosztów w czwartym kwartale. Plus również oczywiście ta rezerwa, która była stworzona na wypłatę premii, to spowodowało, że ten czwarty kwartał już brał pod uwagę te wszystkie trzy elementy w obszarze kosztów pracowniczych.
Dobrze, mam jeszcze dwie rzeczy. Jedna, wydaje mi się, że już o tym powiedziałeś, Michał, to znaczy jest, jaka może być skala rezerw na franki w 2024 roku. No to tak jak powiedziałeś wcześniej, tak naszym zdaniem na koniec roku ta skala rezerw jest adekwatna, gdybyśmy uważali, że nie jest, to by była większa. I jest jeszcze jedno pytanie, a właściwie nie wiem, czy to jest pytanie chyba, tylko to jest bardziej jakaś sugestia i prośba o to, jak pewne rzeczy ująć w raporcie rocznym, jeśli chodzi o koszty frankowe. Wojtek?
Tak, dzień dobry. Myślę, że nie musimy czekać do raportu rocznego, tylko właściwie możemy taką deklarację złożyć w tej chwili. Staraliśmy się zawsze to precyzyjnie określać, tak, gdzie pokazujemy koszty wynikające z aktywnych ekspozycji frankowych, i to jest ta podstawowa linia. W pozostałych kosztach operacyjnych prezentujemy koszty tych ekspozycji frankowych, które nie są aktywne, czyli kredytów spłaconych. Natomiast pozostałym elementem kosztów operacyjnych są koszty obsługi prawnej, ale są to koszty zewnętrzne. Czyli tak jak jest w pytaniu, czy w praktyce mogą tam być koszty pracownicze? Nie, nie wyodrębniamy kosztów pracowniczych, nie alokujemy ich jako koszt obsługi ekspozycji frankowych wewnętrznych kosztów pracowniczych. Te koszty są po prostu składową kosztów pracowniczych raportowanych jako całość kosztów banku.
Jest pytanie o ile było nowych pozwów przy po czterech kwartałach, to jest 5634 w 2023 roku, tylko to są wszystkie cztery kwartały. Czerwcem a wrześniem to było 1472. W ogóle zauważamy, że tych pozwów jest trochę mniej niż było na początku zeszłego roku i w połowie roku. Tutaj widać, że działa trochę ten nasz program ugód. Jaki jest outlook na opłaty i prowizje? No my przeważnie nie dajemy. Natomiast muszę powiedzieć, że my tutaj było widać wyraźnie w zeszłym roku, że to był bardzo dobry rok i również bardzo dobry ostatni kwartał. Tutaj zwracamy dużą uwagę na to, żeby ta pozycja, która jest niezależna od stóp procentowych, żeby ona rosła.
I jeszcze dwie rzeczy, na które odpowiedzieliśmy, ale to powtórzmy, bo to pewnie jest istotne. Jaka jest wrażliwość wyniku odsetkowego NIM-u na zmianę stóp na koniec 24, tej końcówki nie rozumiem, co to znaczy na koniec 24. W horyzoncie 12 miesięcy podajemy tę wrażliwość. czyli łączna wrażliwość w wyniku sytuacji odsetek w horyzoncie 12 miesięcy, to jest w okolicach 500 milionów. I oczywiście wpływ ten materializowałby się stopniowo w kolejnych kwartałach i to jest przy założeniu stałego bilansu, więc zmiany bilansu by ten wynik, by ten efekt neutralizowały. I jeszcze jest o wolumeny kredytowe, było wcześniej o firmach, a teraz jeszcze jest pytanie o kredytowe, hipoteki i konsumpcyjne. Myślę, że tu możemy powiedzieć, że spodziewamy się kontynuacji tych tendencji sprzedaży, które widzimy ostatnio. I to wszystko. Nie mamy więcej pytań. Aga?
Tak, nie ma. Nie, już nie ma więcej pytań. Co prawda było powtórzone pytanie o tą wrażliwość na stopy procentowe, ale właśnie otrzymałam w momencie, kiedy odpowiadałeś po raz drugi. Także więcej pytań już nie ma.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dzięki i do usłyszenia.
Za kwartał.
Do widzenia.